Rozmowa dnia.
Profesor Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Witamy w Radiu Łódź.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, mamy już plan zagospodarowania przestrzennego dla nowego centrum. Po raz drugi magistrat chce wystawić na sprzedaż działkę pod bramę miasta. To jest inwestycja według władz kluczowa. Tylko pytanie, czy inwestorzy te opinie pana zdaniem podzielą?
No to będzie zależało od tego, jaką mają kalkulację i jaka jest realność uzyskania dochodów. Ten rachunek ekonomiczny będzie podstawą myślenia, szczególnie jeśli to będą jakieś spółki, które będą chciały tworzyć wspólny kapitał i zainwestować w obszar przestrzeni. No i muszą jeszcze mieć duże zaufanie do tego, że poza tą bramą będzie wybudowany program, który jest zaplanowany i przewidywany w ramach planu przebudowy tego centrum.
Działka ma być teraz wystawiona dużo taniej, o 12 milionów, czyli za 28. Jak pan sądzi, czy inwestor po pierwsze będzie zainteresowany, to już pan trochę odpowiedział, ale czy może powstać taki budynek wedle tego projektu Libeskinda, który wbił się tak trochę w naszą świadomość?
No, za urodę też trzeba płacić i ona może w jednym miejscu być atrakcją, napędzić koniunkturę w jakimś miejscu, ale powiedzmy dochody z tego budynku będą tworzyć wizerunek miasta, nie będą bezpośrednio przychodziły do tego, który zainwestował, tylko do całego miasta, prawda? Więc wtedy taki inwestor liczyłby pewnie na dodatkowe wsparcie, więc dając coś, oczekuję również pewnej pomocy ze środków publicznych, ponieważ tworzy wartość dodaną. Rozkład tych dochodów jest nierównomierny i myślę, że takiej dyskusji, takiego partnerstwa tutaj nie ma, a poza tym nasz system prawny nie bardzo pozwala na takie racjonalne, kooperacyjne działanie między sektorem publicznym i prywatnym, jakim mamy na przykład do czynienia we Francji.
Czy ta wizja może przyciągnąć, czy właśnie odciągnąć inwestorów, którzy będą odczuwali być może pewnego rodzaju taką presję?
No, jedna zasada jest taka w myśleniu o procesach rozwoju, że jeżeli się ściągnie właściwego inwestora o dobrej marce czy prestiżową inwestycję, to ona zaczyna działać jako taki czynnik atrakcyjności. Nazywamy to fachowo atraktorem i buduje zaufanie, że dobry jest początek, można tu przyjść, można inwestować, będą z tego korzyści. Więc rozpoczęcie przebudowy od takiego obiektu symbolicznego mogłoby uatrakcyjnić cały ten teren i przyciągać innych inwestorów. I taka jest myśl strategiczna. Czy to się uda, to zależy od wielu elementów. Musi być dworzec, musi być szybkie połączenie z Warszawą, musi być zainteresowanie inwestorów, którzy chcą wykorzystać tą przestrzeń, wpisującą się wtedy przestrzeń stolicy, jako część, powiedzmy, atrakcyjnego miejsca, które można osiągnąć w ciągu 60 minut bez wielkiego ryzyka spóźnień, wtedy ta szansa może być wykorzystana.
Jak pan ocenia plan zagospodarowania przestrzennego dla nowego centrum? Czy to centrum może spełnić pokładane w nim nadzieje?
No do pewnego stopnia tak, no ale ja mam dużo tutaj zastrzeżeń co do, powiedzmy, kształtowanych form własności. Brak jest tutaj przewidzianych mechanizmów reparcelacji działek. No powinno to tak wyglądać, że powinniśmy dyskutować z przyszłymi inwestorami. Oni najlepiej definiują swoje potrzeby, podejmują ryzyko i mają pewne wymagania, żeby zmaksymalizować swoje zyski. Jeśli plan będzie rygorystyczny, nie będzie przestrzegał tego typu oczekiwań, no to będzie instrumentem zniechęcającym.
A co mówią ci inwestorzy, bo z kilkoma pan rozmawiał, jak oni to oceniają?
No jedni uważają, że mając małą działkę, żeby zainwestować, chciałby budować budynki wyższe niż zakłada to plan, który generalnie nawiązuje do wysokości kamienic w naszym mieście. Symboliczne tylko jakieś budynki mogą być wysokie, natomiast wszystko zależy też od różnych drobnych inwestorów i oni mogliby rozpocząć proces inwestycyjny, no ale mała działka, wysokość ogranicza wygenerowanie właściwego zysku, a więc wtedy inwestor się wstrzymuje, przetrzymuje działkę, nie inwestuje. przyczynia się raczej do degradacji tego fragmentu przestrzeni, a nie do przebudowy. Korzyści
a na razie dla nich właśnie jak to jest? Eldorado, czy widzą pewne obostrzenia i utrudnienia?
No na razie widzą obostrzenia i utrudnienia, dlatego że w tej całej idei jest sporo takich działań, które mają przywrócić przestrzeń publiczną. Prywatni właściciele powinni oddać pewne fragmenty podwórek, przejść, no, żeby to razem wspólnie funkcjonowało. Ale brak jest zaufania co do konsekwentnego działania. Czy ustępując w jakiejś czy innej dziedzinie uzyskają inne wsparcie ze strony miasta. Tam jest problem również fundamentowania. Budynki są położone na bardzo kiepskich fundamentach. A budowanie takiej dużej infrastruktury i obiektów pewnie będzie naruszało te struktury, no to oni będą ponosić wyższe koszty. To wszystko wymaga jednak szczegółowych analiz ekonomiczno-finansowych i stworzenia takiego systemu operatorskiego. No i trochę w tym duchu idzie ta przebudowa, żeby rzeczywiście tym obszarem zarządzać poprzez taką półprywatną czy quasi-publiczną organizację, która będzie miała głęboką motywację do tego, żeby być takim kierownikiem procesów.
A jeżeli chodzi o funkcję, czy nowe centrum może pełnić taką funkcję napędzającą rozwój całego miasta? Bo są też tacy, którzy mówią, że to centrum w zasadzie niczym od reszty miasta różnić się nie będzie, no bo tam będą no, biurowce, sklepy, mieszkania, czyli w zasadzie to, co jest wszędzie.
No tak, ale o pewnych miejscach mówimy wtedy, są atrakcyjne, jeżeli się pojawiają ludzie i ruch. Nawet na brzydkiej ulicy, którą nieraz widzimy na zachodzie wieczorem, kiedy sklepy zamknięte, wygląda przerażająco, gwizdze wiatr, lecą śmieci. Natomiast kiedy się to wszystko odsłoni, podświetli i przychodzą różni turyści, mieszkańcy, wtedy jesteśmy zachwyceni, bo jednak piękno jest w ludziach i w życiu. Więc jeśli uda się stworzyć taką przestrzeń, w której będą różne interesy, żeby tam być, żeby tam mieszkać, żeby tam przyjeżdżać, bo to jest przecież ważny punkt przerzutu mieszkańców, punkt logistyczny. Jeżeli on będzie rzeczywiście takim punktem, do którego będzie się chciało jechać, bo się ma tam różne interesy.
Tylko jak to zrobić, panie profesorze? No bo nie wystarczy chyba wybudować mieszkania, sklepy i dać kolejną przestrzeń biurową. W Łodzi jest dużo wolnych przestrzeni biurowców, jest dużo wolnych mieszkań. Czy władze mają jakiś pomysł na to, by tam było żyć?
Władze muszą tylko stworzyć warunki i mogą oczekiwać, że te siły rynkowe, nasze interesy i korzyści, jakie tu mamy, będą istotne i ważne. A jeżeli się tego nie uda pokazać, no to wtedy może ten fragment przestrzeni się wyizolować. Część, która widzi korzyści, mieszka w strefie zewnętrznej, przeniesie się w pobliże tego miejsca, ale odbędzie się to kosztem zaplecza całego miasta. Znamy takie przypadki, powiedzmy przekształceń strefy centralnej, która początkowo, kiedy był boom budowlany, przyczyniała się do rozwoju miasta. Po okresie zakończenia nastąpił okres stagnacji. Miasto w strefie zewnętrznej zaczynało obumierać. Centrum piękne, a mieszkańców Baltimore, bo o takim mieście mówię, straciło ponad 300 tysięcy.
To trochę się wydaje taka sytuacja bez wyjścia, bo z jednej strony jest problem, czy uda się tam tchnąć życie w tym rejonie, a jeżeli się to uda, to powstaje kolejne zagrożenie, że Łódź się podzieli na takie dwie strefy, tak?
I miasto jest tego świadome.
I wyjść się inwestorów i mieszkańców z pozostałych
rejonów. No i teraz, jak jest przygotowana nowa koncepcja studium zagospodarowania przestrzennego, to to zagrożenie jest rozważane i się zastanawiać będą planiści, jakie tworzyć struktury przestrzenne, co zmieniać w tym mieście, żeby to nie była enklawa, tylko żeby te efekty dyfuzji rozwoju jednak przenosiły na całą strefę śródmiejską, czy tą strefę wielkomiejską. No ale to też będzie zależało od tego, jakie będą uregulowania prawne na poziomie krajowym, czy uda się stworzyć takie mechanizmy, które ograniczą ucieczkę w sposób chaotyczny w strefę zewnętrzną i do sąsiednich gmin.
A pan obserwuje początek przynajmniej takich prac planistycznych, by zapewnić ten równoważny rozwój?
No, ta idea ciągle przyświeca, natomiast nie wszyscy wiedzą, że instrumenty planistyczne w Polsce są bardzo słabe, mało skuteczne. I można powiedzieć, że to jest ułomny system. Nie chcą ludzie korzystać z tego instrumentu planistycznego. On nie przynosi przychodów miastu. daje korzyści ewentualnie z renty, która jest wygenerowana, renty budowlanej prywatnym inwestorom i tu powstaje cały problem, masa konfliktów. Planowanie jest nieobligatoryjne, opcjonalne, więc jest wykorzystywane w różnych innych celach, więc wolą się wszyscy budować poza obszarami, które są zaplanowane, ponieważ uzyskują większe korzyści, a tam, gdzie jest plan, no to zawsze po tym się próbuje go jednak rozregulować, stawia się jakieś warunki, niechętnie się przestrzega tych regulacji. Jest mnóstwo tam konserwatorskich ograniczeń, które no, stanowią obciążenie dla inwestora, a nie dostają za to rekompensaty.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, był gościem Rozmowy Dnia.
Dziękuję Państwu, do widzenia.